tym momencie uchyliły się drzwi i mćpastrini wetknął głowę. — Czy można? — spytał. — Oczywiście — wykrzyknął Franz. — No i co? — zagadnął Albert. — Znalazł pan odpowiedni wóz i woły?
— Znalazłem coś lepszego
— odpowiedział Pastrini, bardzo z siebie kontent.
— O mój panie, uważaj proszę — wtrącił Albert. — Lepsze nie godzi się z dobrym.
— Ekscelencje mogą na mnie polegać — mądrzył się dalej Pastrini.
— O cóż więc chodzi?
— Czy panowie wiedzą — odparł hotelarz — że hrabia Monte Cristo mieszka na tym samym piętrze?
— No pewnie, z tej właśnie racji mieszkamy niczym studenci z ulicy Saint-Nicolas du Chardonnay — mruknął Albert.
A właśnie, dowiedziawszy się o kłopotach, jakie panowie mają, proponuję panom dwa miejsca w swojej karecie i dwa miejsca w oknie w pałacu Raspolich.
Albert i Franz spojrzeli po sobie.
Ale czy wolno przyjąć zaproszenie od nieznajomego cudzoziemca? Zafrasował się Albert.
Jakiż on jest w hrabia de Monte Cristo? Spytał Franz gospodarza.
To magnat sycylijski albo maltański, nie wiem dokładnie, ale pan całą gębą jak Borges i opływa w złoto.
Zdaje mi się, zwrócił się Franz do Alberta, że jeśli ów pan jest tak dystyngowany, jak utrzymuje im Pastrini, to powinien obrać inną formę zaprosin, skreślić do nas bilecik albo...
W tejże chwili zastukano do drzwi.
Proszę, powiedział Franz.
Służący w liberii nadzwyczaj wykwintnej pojawił się w progu.
Od pana hrabiego de Monte Cristo, dla pana Franza de Pinay i pana wicehrabiego Alberta de Morcerf,
rzekł. I podał hotelarzowi dwa bilety wizytowe, które imć Pastrini wręczył młodzieńcom.
Pan hrabia de Monte Cristo pyta, czy jaśnie panowie raczą go przyjąć jutro z rana po sąsiedzku, ciągnął służący. Ma też zaszczyt zapytać wielmożnych panów, o której ich zastanie.
Na honor, rzekł Albert do Franza. Rzecz załatwiona nienagannie, co tu gadać?
Proszę powiedzieć panu hrabiemu, odparł Franz, że to my prosimy o zaszczyt złożenia mu wizyty.
Lokaj wyszedł.
A to nas zastrzelił uprzejmością, powiedział Albert. Stanowczo miałeś pan rację, mój Pastrini. Pański hrabia de Monte Cristo ma nienaganne maniery.
Przyjmujecie więc panowie zaproszenie?
Na honor chyba tak, odrzekł Albert.
Choć wyznać muszę, żal mi naszego wozu i żeńców, gdyby nie te miejsca w Pałacu Raspolich, będące rekompensatą, obstawiałbym dalej przy naszym pomyśle. A ty, drogi przyjacielu, co o tym sądzisz?
I dla mnie te okna są decydujące, odparł Franz.
Istotnie, te dwa miejsca przy oknie przypominały Francowi rozmowę między nieznajomym a mieszkańcem Transtevere, jaką posłyszał w ruinach Koloseum, podczas której mężczyzna w pelerynie zobowiązał się ocalić skazańca. Jeśli więc nieznajomy w pelerynie okaże się, a wszystko za tym przemawiało, owym mężczyzną, którego widok tak mocno poruszył Franca w Teatrze Argentina, Franc pozna go niewątpliwie i już bez żadnych przeszkód zaspokoi ciekawość. Prawie całą noc Franz dumał o tych dwóch spotkaniach i wyglądał niecierpliwie świtu. Bo i rzeczywiście wszystko nazajutrz musiało się wyjaśnić. Panna Monte Cristo nie umknie mu z pewnością tym razem, chyba że posiadłby pierścień Gigesa, mający właściwości czapki niewidki. Trawiony ciekawością wstał o 8:00. Albert nie miał powodów, by zrywać się tak wcześnie i spał jak zabity. Franz kazał poprosić gospodarza na górę, hotelarz powitał Franza ze zwykłą sobie uniżonością.
— Mistrzu Pastrini — zagadnął Franz. — Czy to nie dzisiaj ma się odbyć jakaś egzekucja?
— Tak, ekscelencji, ale jeśli pan pyta, żebym się wystarał o miejsce w oknie, to spóźnił się pan.
— Nie — odpowiedział Franz. — Zresztą, gdyby mi naprawdę zależało na tym widowisku, pewnie znalazłbym miejsce na Monte Pincio.
— O, nie sądzę, żeby jaśnie pan zechciał się wmieszać między tę całą hołotę, która obsiądzie to wzgórze, bo stanowiono jakby naturalny amfiteatr.
— Raczej wcale tam nie pójdę, ale chciałbym się dowiedzieć pewnych szczegółów.
— Jakich?
Ilu jest skazańców, jak się nazywają i jaka ich czeka śmierć?
— Ekscelencja zapytał w porę. — Przyniesiono mi właśnie tavolette.
— A cóż to takiego?
— Tavolette to są drewniane tabliczki, które wiesza się na rogach ulic w przededniu egzekucji. Są na nich wypisane nazwiska skazańców, przyczyny stracenia i rodzaj tortury. Ogłoszenia te mają skłaniać wiernych do modłów, aby winowajcy okazali szczerą skruchę.
To przynoszą panu te tavolette, abyś się modlił razem z innymi wiernymi?
Spytał sceptycznie Franz.
Nie, ekscelencjo,
Umówiłem się z kolporterem, że będzie mi je dostarczał, jak dostarcza mi afisze teatralne, bo jeśli któremuś z moich gości spodoba się zobaczyć egzekucję, muszę go o niej zawczasu powiadomić. O, co za subtelna atencja! Wykrzyknął Franz. Dumny jestem z tego. Uśmiechnął się Pastrini, że dokładam wszelkich starań, by zadowolić szlachetnych cudzoziemców, którzy zaszczycają mnie swoim zaufaniem. A widzę to widzę. Zachwalę pana każdemu, kto tylko zechce mnie wysłuchać, bądź spokojny. A tymczasem chciałbym przeczytać taką tavolettę. Nic łatwiejszego, rzekł hotelarz, otwierając drzwi. Kazałem przybić jedną tutaj, na korytarzu. Wyszedł i zdjąwszy tavolettę, podał ją Francowi. Oto dosłowne tłumaczenie szubienicznego afisza. Podaje się do publicznej wiadomości, że we wtorek 22 lutego, czyli w pierwszy dzień karnawału, zostaną z wyroku roty rzymskiej straceni dwaj przestępcy. Niejaki Andrea Rondolo, winny morderstwa popełnionego na osobie czcigodnego i szanowanego don Cezara Torloni, kanonika kościoła świętego Jana Laterańskiego, oraz niejaki Peppino, zwany Rocca Priori, winny współdziałania ze znienawidzonym Luigim Vampą i jego bandą. Pierwszy będzie Mazzolato, drugi Decapitato. Uprasza się ludzi miłosiernych, aby modlili się do Boga o szczerą skruchę tych dwóch nieszczęsnych skazańców. Przedwczoraj w ruinach Koloseum Franz usłyszał dokładnie to samo. Nie zaszła w tym programie ani jedna zmiana. Nazwiska skazańców, przyczyny stracenia, rodzaj kaźni. Każdy szczegół się zgadzał. Wszystko wtedy wskazywało, iż owym mieszkańcem Trastevere był bandyta Luigi Vampa we własnej osobie. A mężczyzną w pelerynie Sindbad żeglarz, co na swoje filantropijne wyprawy wypuszczał się zarówno do Rzymu, jak i do Porto Vecchio czy Tunisu. A czas mijał, było już po 9:00 i Franz zamierzał właśnie obudzić Alberta, kiedy ku jego zdumieniu Albert wyszedł ze swojego pokoju całkiem już ubrany. Karnawał zabił mu ćwieka w głowę. Młody hrabia wstał wcześniej, niż by Franz się spodziewał. Kochany panie Pastrini, zwrócił się Franz do gospodarza, czy sądzisz, że moglibyśmy, skoro obaj jesteśmy już gotowi, złożyć teraz wizytę hrabiemu de Monte Cristo? Oczywista, hrabia de Monte Cristo to ranny ptaszek. Ręczę, że już od 2 godzin jest na nogach. A nie popełnimy nietaktu, zjawiwszy się u niego o tej porze? Bynajmniej. W takim razie, Albercie, jeżeliś gotów, ależ najzupełniej, no to chodźmy podziękować sąsiadowi za grzeczność. Chodźmy, chodźmy. Hotelarz wyprzedził młodzieńców i zadzwonił do drzwi. Lokaj otworzył. I signori Francesi, oznajmił Pastrini. Służący skłonił się i zaprosił gestem do wejścia. Przyjaciele minęli dwa pokoje umeblowane z takim przepychem, jakiego nie spodziewali się znaleźć w tym hoteliku, i weszli do wykwintnego salonu. Posadzkę wyścielał kobierzec turecki. Zbytkowne meble kusiły miękkością poduszek i wygodnymi oparciami. Wspaniałe obrazy wielkich mistrzów, trofea, przebogata broń zdobiły ściany, gobelinowe portiery falowały u drzwi. — Ekscelencje zechcą spocząć — ozwał się służący. — Zaraz uwiadomię pana hrabiego. I znikł za drzwiami. Kiedy drzwi uchyliły się na moment, dźwięki guzli dobiegły uszu przyjaciół, ale też i natychmiast ucichły. Drzwi otwarte i niemal w tej samej chwili zamknięte wpuściły, rzekłbyś do salonu, jak gdyby wiew melodii. Franz i Albert spojrzeli na siebie, ogarnęli wzrokiem meble, broń, obrazy. Wszystko to, oglądane szczegółowiej, wydało się jeszcze wspanialsze. — I cóż powiesz? — zagadnął Franz przyjaciela. Na honor, nasz sąsiad musi być chyba maklerem giełdowym spekulującym na zniżce akcji hiszpańskich albo jakimś księciem podróżującym inkognito. Psst, ostrzegł go Franz. Zaraz się o tym przekonamy, bo oto i on. Przyjaciele usłyszeli, jak skrzypnęły drzwi. Portiera zafalowała, do salonu wszedł właściciel tych bogactw. Albert pośpieszył mu naprzeciw, a Franz jakby wrósł w ziemię. Ten, kto wszedł właśnie, był mężczyzną w pelerynie napotkanym w Koloseum, nieznajomym z loży i tajemniczym panem na Monte Cristo.